Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
We wtorek 22 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W ramach wizyty Ad Limina Apostolorum pierwsza grupa polskich biskupów odwiedza poszczególne dykasterie Kurii Rzymskiej.
O dzisiejszych rozmowach porannych będzie mówił arcybiskup Henryk Muszyński.
Gościem naszego programu będzie również ordynariusz włocławski biskup Wiesław Mering.
Zapraszamy.
Pierwsza grupa polskich biskupów kontynuuje wizytę Ad Limina, mówi metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk Muszyński.
W kongregacji do spraw biskupów omawialiśmy funkcjonowanie konferencji episkopatu, między innymi istnienie konferencji ordynariuszy, która kiedyś u nas była, a w tej chwili mamy tylko konferencję plenarną. Pytaliśmy o zdanie prefekta kongregacji, następnie kongregacja do spraw życia konsekrowanego, zakonów. Prefekt zwraca uwagę, żeby unikać ekstremów. Z jednej strony stagnacji, a z drugiej strony supernowoczesnych eksperymentów w zakonach w sekretariacie stanu. Zawsze jeden z biskupów referuje aktualny stan stosunków pomiędzy państwem a kościołem. W Polsce dość daleko idące zmiany, natomiast stosunki państwo-kościół układają się na zasadzie wzajemnej dyskusji dotyczących wspólnych spraw i prefekt drugiej sekcji. Sekretariatu stanu był zainteresowany poszczególnymi elementami tego przedłożenia.
Po raz pierwszy w wizycie Ad Limina Apostolorum uczestniczy ordynariusz diecezji włocławskiej biskup Wiesław Mering. Dziś rano jeszcze przed wyruszeniem na spotkania w kongregacjach rozmawiał z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
Czego ksiądz biskup spodziewa się po tej wizycie, spotkaniu z Ojcem Świętym, prefektami kongregacji poszczególnych dykasterii?
Jestem po raz pierwszy i tak jak psychologia nam mówi, pierwsze przeżycie jakiegoś faktu zostawia zwykle najgłębsze wrażenie. Ja jechałem nawet z pewnym niepokojem, dlatego że nie byłem na studiach we Włoszech. Rzym, owszem, jest dla mnie stolicą chrześcijaństwa, jest najważniejszym, pierwszym. Biskupstw jest siedzibą następcy świętego Piotra, ale tutaj nie byłem na studiach. Dlatego nie czuję się tak pewnie na korytarzach rzymskich urzędów, jak większość księży biskupów. Dlatego troszkę inne były moje wyobrażenia, zupełnie inna jest ta rzeczywistość. Muszę powiedzieć, jestem ucieszony i uradowany atmosferą przyjęć, spotkań w urzędach watykańskich. Miałem do tej pory okazję bycia w dwóch kongregacjach, kongregacji do spraw wychowania katolickiego i drugiej do spraw jedności chrześcijan. W jednej i w drugiej zauważyłem, jak solidnie, jak dobrze przygotowani są urzędnicy, którzy przeprowadzają z nami rozmowy, którzy pytają nas o najrozmaitsze problemy związane, czy to jak w pierwszym wypadku, z seminariami, z wydziałami teologicznymi na uniwersytetach państwowych. Pytają o problemy związane z kształceniem i przygotowywaniem zarówno teologów świeckich, jak i teologów duchownych. To jest zupełnie niesamowite, że będąc odpowiedzialnym za cały świat, są równocześnie tak doskonale zorientowani w detalach. Dotyczy to zarówno księdza kardynała Grocholewskiego, księdza kardynała Kaspera, jak i tych, którzy razem z nimi uczestniczą w tych właśnie spotkaniach. Ja bym powiedział, że całość tych spotkań, na tyle, na ile mogłem się zorientować, przebiega w kilku płaszczyznach. Jest ta płaszczyzna formacyjna dotycząca naszej pracy, naszej posługi biskupiej. Księża przed wyjazdem w diecezji pytali mnie, czy ja się boję tak, jak oni się boją, kiedy przyjeżdża do parafii biskup. Odpowiadałem im, że to nie jest kwestia lęku. Chyba, żeby lękiem nazwać pragnienie jak najlepszego wypełnienia zadania, które Ojciec Święty na biskupa nałożył. W tym sensie te właśnie spotkania, one szalenie wiele dają, bo księża kardynałowie wskazują po imieniu dziedziny, w których można coś poprawić, coś ulepszyć, coś udoskonalić, a równocześnie umieją też powiedzieć dziękuję, oceniając pracę, jaką Kościół w Polsce wykonuje. To jest ta płaszczyzna taka formacyjna. Druga płaszczyzna duchowa to jest nawiedzanie bazylik. Idzie się do najczcigodniejszych, najświętszych miejsc chrześcijaństwa. To zawsze wywołuje w człowieku skojarzenia i ożywia jego pierwotną gorliwość, jego pierwotną wrażliwość. Czujemy się bardziej jeszcze włączeni w posłannictwo i zadania Kościoła. Ale rzecz jasna, szczytem tego wszystkiego to są te zapowiedziane na koniec spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Benedyktem XVI, chociaż ta moja pomyłka jest jakoś szczęśliwa, bo właśnie myślę, jak bardzo ten Jan Paweł II tu ciągle jest. On jest we wszystkich naszych skojarzeniach, wspomnieniach, modlitwach, we wszystkich naszych sprawach, wprost wszechobecny.
To właśnie Jan Paweł II posłał księdza biskupa z ziemi chełmińskiej, z Pelplina, do Włocławka 2,5 roku temu. Z jakimi uczuciami ksiądz biskup obejmował tę diecezję? Na ile ona jest inna od tego doświadczenia, które ksiądz biskup posiadał wcześniej? Z jakimi nowymi wyzwaniami się zmierzył?
To jest ogromne zagadnienie, bo oczywiście nikt nie powinien nawet wyrzekać się swojej własnej historii. Ja się cieszę, jestem dumny z historii Kościoła chełmińskiego, który nie tylko jest starożytny, ale który jest też kościołem męczeńskim, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, bo przecież wtedy bardzo wielu braci naszych prezbiterów oddało życie w imię wierności Chrystusowi. Przyszedłem do diecezji, która w pewnym sensie była diecezją matką dla diecezji chełmińskiej. Tamte tereny na północy, one należały długo do diecezji włocławskiej. Także to jest jakieś przejście historycznie uzasadnione. Oczywiście, że byłem pełen obaw. Zdałem sobie sprawę bowiem, że przyszedłem do Kościoła Świętych. Dla mnie diecezja włocławska to jest przede wszystkim diecezja świętej siostry Faustyny, świętego Maksymiliana, który na jej terenie się urodził w Zduńskiej Woli. Tam były te pierwsze przeżycia religijne. To jest kościół księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w katedrze włocławskiej przyjął sakrament kapłaństwa. Kaplica, w której został wyświęcony, została cudownie odrestaurowana i poświęcił ją latem tego roku ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. To jest kościół męczennika, błogosławionego biskupa Kozala. Już nie mówię o tych historycznych świętych, 5 braciach męczenników, którzy prawdopodobnie bardzo się otarli o diecezję włocławską w jej dzisiejszym kształcie, bo przecież Kazimierz biskupi to jest miejsce przechowywania ich relikwii. Także o duchowieństwie, które złożyło ogromną daninę krwi w czasie II wojny światowej. To jest takie pokrewieństwo starej diecezji włocławskiej i diecezji chełmińskiej. Także pod niektórymi względami one są bardzo podobne. Natomiast pod innymi oczywiście się różnią. Choćby tym, że inne były wpływy kulturowe na północy, to był jednak głównie żywioł niemiecki, inne wpływy na Kujawach czy w ziemi sieradzkiej. To są z kolei wpływy zaboru rosyjskiego i musimy jakoś wzajemnie do siebie się dostosowywać, próbując wykonywać najbardziej odpowiedzialnie swoje zadania.
Ksiądz biskup przez szereg lat odpowiadał za formację. Jak to wygląda w diecezji włocławskiej? To jest diecezja wybitnego środowiska teologicznego związanego z Ateneum Kapłańskim, ale też diecezja, w której żywe były tradycje socjalistyczne.
Tak jest, to jest znakomite podkreślenie tych dwóch bardzo wyznaczających atmosferę środowiska wpływów, bo z jednej strony rzeczywiście Wydział Teologiczny Toruński w znacznej mierze opiera się jednak na pracy uczonych związanych z seminarium duchownym we Włocławku. Z drugiej strony tradycje celulozy, które dobrze znamy z literatury, mówi się czasem, że Włocławek jest czerwonym miastem. Cokolwiek by to miało znaczyć, trzeba powiedzieć, że to miasto dokonało szalonego wysiłku Jeżeli chodzi o życie religijne, to jest mnóstwo nowych kościołów, nowych parafii, to jest próba integracji tego środowiska właśnie poprzez działalność kościoła. Pewnie, że różnice są, ale to nie są takie różnice, które by mogły zadecydować o tym, że między jednym a drugim kościołem, czy między jednym a drugim środowiskiem istnieje jakaś przepaść. Nie. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane z seminarium duchownym, one są zawsze dla każdego biskupa problemami najważniejszymi. Bo zdajemy sobie sprawę przecież wszyscy, i świeccy, i duchowni, z tego, że od tego, jak zdołamy ukształtować wrażliwość pastoralną duchowieństwa, zależy w znacznym stopniu przyszłość Kościoła. Ja jestem w seminarium nie tylko raz w tygodniu, to już jest to absolutne minimum, ale jestem dosłownie na każde wezwanie, bo wydaje mi się, że obecność biskupa diecezjalnego w seminarium to jest cały fundament wychowania.
Jakie są różnice, jeżeli patrzymy na młodych ludzi, którzy przybywają dzisiaj do seminarium w roku 2005, z tym, co ksiądz biskup miał okazję poznać wcześniej? Jakie nowe wyzwania, jakie nowe trudności w ukazaniu piękna powołania kapłańskiego?
Tu jest też jedno z tych newralgicznych zagadnień, bo o ile powołań nam nie brakuje, na pierwszym roku ciągle mamy tych seminarzystów sporo, ale potem, jak ksiądz redaktor wie, ta liczba jednak mocno nam maleje. Ja nieraz się nad tym zagadnieniem zastanawiam. Wydaje mi się, że nasi młodzi współpracownicy są jakby mniej odporni, że nie bardzo umieją poradzić sobie z tymi wymaganiami, które stawiają im z jednej strony wierni, z drugiej strony przełożeni, że potrafią zniechęcać się wobec tych właśnie wymagań, wobec trudności, które pojawiają się na drodze każdego człowieka. Z czego by to mogło wynikać? Sądzę, że ze współczesnej kultury, która proponuje człowiekowi przede wszystkim radość, zabawę. Kiedy nagle pojawia się problem samodyscypliny, kiedy pojawia się problem liczenia się z drugim człowiekiem, kiedy pojawia się zagadnienie ofiary, rodzą się trudności i kłopoty. Wielu tych młodych w takich sytuacjach rezygnuje. Inny powód, który może sprawiać trudności, to jest to, że ci młodzi ludzie mają po prostu ogromny wachlarz możliwości przed sobą. Wielu z nich chce być w Kościele, pracować dla tego Kościoła, utożsamia się z wartościami chrześcijańskimi, ale chyba nie umie dostatecznie jasno powiedzieć sobie, że w parze z tym musi iść decyzja na poświęcenie samego siebie Chrystusowi. Nie da się inaczej powołania w ogóle zrozumieć tak długo, jak długo nie widzi się go w tych kategoriach bardzo osobistych, moich więzi z Jezusem Chrystusem. Choćbyśmy nie wiem jak chcieli to powiedzieć inaczej. Jeżeli nie mamy odwagi nazwać tego po imieniu, owoce wychowania seminaryjnego nie mogą przynieść właściwych skutków.
Na ile ta sytuacja seminariów uzależniona jest od sytuacji rodzin, na ile właśnie duszpasterstwo rodzin pomaga też w tworzeniu dobrej atmosfery kościoła domowego. Kiedyś duszpasterstwo koncentrowało się głównie na zagadnieniach obrony życia. Dzisiaj powstają nowe zadania przed tym duszpasterstwem. Jak ono w diecezji włocławskiej wygląda?
Jestem absolutnie pewien, że te dwa zakresy trosk muszą iść w parze. Nie ma świętych i dobrych powołań bez świętych i dobrych rodzin. Dlatego niekiedy patrzę z lękiem i z obawą na wszystkie te działania skierowane przeciw rodzinie, też w kulturze współczesnej, na wszystkie te zjawiska, które osłabiają, ośmieszają rodzinę, które odbierają autorytet rodzicom, małżeństwu, rodzinie jako wypróbowanej komórce społecznej. Tak, i z tego rodzą się te poszerzenia zadań, o których ksiądz redaktor wspomina, bo wszyscy jesteśmy świadomi tego, że pierwszym seminarium jest właśnie dom rodzinny. My wszyscy zawdzięczamy naszym rodzicom pierwsze skojarzenia dotyczące religijności, pierwszą umiejętność modlitwy, pierwsze rozumienie Boga, kim ten Bóg jest dla nas. to w końcu wynosimy właśnie z naszego domu rodzinnego, ile razy w sytuacjach trudnych, kryzysowych, one zdarzają się każdemu, i człowiekowi świeckiemu, i księdzu, i biskupowi. W sytuacjach trudnych, ile razy żywimy się tym dziedzictwem, jakie przejęliśmy z naszych domów rodzinnych. Na ten temat każdy ksiądz mógłby opowiadać prawie w nieskończoność, ile zawdzięcza swoim najbliższym. Dzisiaj całe skupienie wysiłku Kościoła musi iść na rodzinę. Oczywiście to nie jest wyizolowane z całości duszpasterstwa Kościoła, ale jeżeli mamy doprowadzić do czegoś dobrego, rodzina musi stać w centrum każdego normalnego pastoralnego działania parafii, diecezji czy jeszcze większych jednostek organizacyjnych Kościoła.
Czy udaje się tu nawiązać dobrą więź między katechezą szkolną, przygotowaniem do sakramentów w parafiach, a właśnie rodzinami? Czy rodziny potrafią wspólnie przeżywać te ważne wydarzenia w życiu swych dzieci?
Myślę, że w tym zakresie, bo oczywiście katecheza jest tu w funkcji służebnej wobec tych wielkich wartości typu rodzina czy powołanie kapłańskie, ona temu ma służyć, żeby rodzina była sprawniejsze, powołanie bardziej świadome. Czy to się udaje? Jak wiemy, po wejściu katechezy do szkoły pojawiły się pewne zakłócenia i one są, trzeba powiedzieć sobie, zupełnie otwarcie dla wielu młodych księży, młodych katechetów. Lekcja religii w szkole potrafi być ogromnym stresem, ogromnym trudem. Nie każdy jest tak sprawny intelektualnie, tak dobrze przygotowany pedagogicznie, dydaktycznie, żeby umiał poradzić sobie z całą tą niechęcią i agresją, która jest sterowana, a kierowana przeciw katechecie. Nie chcę przez to powiedzieć, że katecheza nie powinna być w szkole, tylko chcę powiedzieć, że trzeba do tej funkcji przygotowywać się ze szczególnym pietyzmem, ze szczególną dokładnością i że uczyć, przygotowywać do tego powinni naprawdę najlepsi profesorowie w naszych seminariach. To jest jedno. A dwa, Kościół polski, jak sądzę, to też przecież żadna tajemnica, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że te dwa rodzaje katechezy muszą się uzupełniać, czyli i ta szkolna, ale również i ta parafialna, która jest po prostu jedyną szansą na to, że my z tymi młodymi ludźmi będziemy mieli dalej kontakt. To usiłujemy teraz robić w skali całego kraju, wprowadzając katechezę parafialną związaną z bierzmowaniem. Od dawna ona towarzyszyła przygotowaniu do pełnego udziału we mszy świętej, ale też poszerzyć katechezę chrzcielną, przedmałżeńską. Wszędzie w tym zakresie dokonują się reformy, które mają sprawić, że znów będziemy mieli te dobre kontakty z młodzieżą, która będzie nam się gromadziła przy naszych parafialnych kościołach. Inaczej będzie nam groziło rozbicie takiej świadomości. Pozostanie gdzieś tam lekcja religii kojarzona z lekcją szkolną, a z drugiej strony kościół parafialny, który bez tej sakramentalnej katechezy pozostanie miejscem smutnym, nie stanowiącym atrakcji, którą ta młodzież by wybrała, dlatego że nie będzie osobistych więzów między nią a prezbiterami, którzy w parafii pracują.
Jakie zadanie, jaki cel sobie stawia ksiądz biskup jako główny cel w swojej posłudze pasterskiej?
Ja przede wszystkim chcę być od początku z moimi prezbiterami. Chciałbym być dla nich naprawdę zawsze dostępny, obecny w ich sprawach, w ich problemach. Ja wiem, że nie da się tego zadekretować, ale myślę, że stopniowo poprzez kształt mojej posługi udaje mi się zdobyć ich zaufanie i stanowić dla nich jakąś formę pomocy, obrony w tych wszystkich trudnych sytuacjach, przez których prowadzi ich życie.
Dziękuję bardzo, mówił ordynariusz włocławski, ksiądz biskup Wiesław Mering.
Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego z biskupem Wiesławem Meringiem kończymy dzisiejszy magazyn.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.